Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego i prezes dolnośląskiego PSL. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie. Stary nowy, można powiedzieć, tak?
Stary nowy, dokładnie. Wyprzedzę odpowiedź na pierwsze pytanie. PSL ma zawsze sondaże pod progiem, ale i tak później wchodzi do Sejmu. Zgodzi się pan ze mną?
Odkąd jestem w Polskim Stronnictwie Ludowym, to będzie już 22 lata w tym roku równo, to odkąd nie pamiętam, to zawsze sondaże są pod progiem. I nie wiem, z czego to wynika, bo powiem szczerze, wybory były zaledwie 2 lata temu i tak konsekwentnie mogliśmy obserwować, jak topniało poparcie dla PSL-u, dzielone później było na pół między Polskę 2050, później Polskie Stronnictwo Ludowe. Udowodniliśmy w wyborach, że mieliśmy rację, jeżeli mówimy o starcie, formule startu czynili nie jedna wspólna lista, przypominam, tylko w osobnych blokach, co przyniosło zwycięstwo w tych wyborach. No i jak ostatnio słyszę znowu, że starą melodię o jednej wspólnej liście, to
zdarta płyta, tak?
Powiem szczerze, jestem zdumiony, bo lepszego dowodu jak wybory 23 roku chyba się nie dało, gdzie wszyscy do 2 tygodni przed wyborami, że jedna lista to jest tylko kolejny, myślę, taki dowód na mądrość ludową 130-letniego ruchu ludowego. To jest to oczywiście jesienią ubiegłego roku o tej porze na Radzie Naczelnej w Tarnowie zaproponowaliśmy prost odwrotnie jednego wspólnego kandydata na prezydenta wszystkich partii tworzących rząd, 4 partii, diagnozując zjawiska, jakie mogą zajść w trakcie wyborów prezydenckich. No i powiem delikatnie, może nie obśmianie, ale nasza propozycja nie uzyskała akceptacji. Nikt nie wiedział wtedy, kto to jest Karol Nawrocki. Mało kto, myślę, był w stanie powiedzieć, czym się zajmuje, kto to jest, jak wygląda. Okazuje się, że dzisiaj jest prezydentem, także no, czasami trzeba więcej. Myślę, że wszystkie środowiska polityczne powinny czerpać z tej, myślę, takiej, tego ludowego 130-letniego doświadczenia, tej mądrości. Naprawdę nikomu nie życzymy źle, życzymy tylko dobrze Polsce. Potrafimy znaleźć i wyłuskać te sprawy najważniejsze, czyli dla nas najważniejsze jest państwo, samorząd, to, żeby w państwie działo się dobrze naszym obywatelom. Na Dolnym Śląsku podobnie, a zostawiamy interes polityczny gdzieś tam z tyłu na którymś miejscu, aczkolwiek on jest też ważny. No niestety chyba inne środowiska polityczne nie zawsze się tym kierują. No nie mamy, trzeba też sobie powiedzieć szczerze, no nie mamy jakiegoś spektakularnego przełożenia na tych, którzy kreują, czy tworzą, czy przeprowadzają sondaże. Też,
a to jest tak, że myśli pan, ja myślę, że dzisiaj sondaże, nie przyznają ludzie, ja myślę, czy sondaże dzisiaj, są zakłamane?
Ja myślę, że dzisiaj sondaże kreują rzeczywistość polityczną. Media też kreują w jakiś sposób rzeczywistość polityczną. I jest narracja budowana przez te najważniejsze ośrodki, dlatego tym bardziej jestem szczęśliwy, jak mogę być u państwa tutaj w rozgłośni na Dolnym Śląsku.
Zapraszamy ponownie.
Dla mnie to oczywiście wielka radość, możliwość skorzystania z tego medium i podzielenia się tymi sprawami dotyczącymi też polityki, ale też naszego regionu. I myślę, że często dzisiaj ulegamy przy tym natłoku, przebodźcowaniu informacjami też. Znowu, że jest kolejne środowisko, które jest bardzo mocno obecne w internecie. No, niestety dzisiaj ta taka percepcja obywateli czy wyławiania tej prawdy i tych najistotniejszych informacji jest dużo mniejsza. I to jednak media z jednej strony prawicowe, z drugiej strony może troszkę lewicowe, no kreują tą narrację. A my jesteśmy ci w środku przepracowani, zarobieni tą odpowiedzialnością za państwo, za te najważniejsze resorty, jakim jest obrona ojczyzny.
No bardzo eksponowane stanowisko w rządzie Donalda Tuska, między innymi wicepremier Kosiniak-Kamysz.
I to jest duża odpowiedzialność, gigantyczny budżet, trzykrotnie większy niż zostawili nasi poprzednicy, to są też odpowiedzialne zadania, też stan podwyższonego ryzyka. To jest kwestia infrastruktury, rolnictwa, które zostało doprowadzone do takiego stanu, do jakiego i my go dzisiaj odkręcamy. No i energetyka. Poważne obszary, w których odpowiadamy w tym rządzie za funkcjonowanie państwa.
Pan Motyka.
Tak, minister Dariusz Klimczak i pan minister Stefan Krajewski. I też zajmujemy się tą pracą, tą odpowiedzialnością. Może niestety nie, to tak też uderzamy się w piersi oczywiście. Może nie do końca dbamy o tą sferę medialną, licząc na
nowych
to, że nasza praca...
Nowych mediów bym powiedziała, tam mniej jesteście zauważani.
W internecie faktycznie, w innych mediach tych, aczkolwiek one mają mniej odbiorców też i to wszystkie dane mówią.
Proszę się nie martwić, będzie pan dzisiaj we wszystkich mediach, także i social media.
Dziękuję serdecznie. Także tak to chyba wygląda, dlatego ja bym ja bym tymi sondażami, tak, oczywiście z pokorą podchodzimy. Mm-hmm. To nie jest tak, że... No, ale też bym się nie sugerował tym, że ten 1% to jest po prostu fizycznie niemożliwe, tak? Ja wiem, w jakiej kondycji jesteśmy świeżo po wyborach PSL-u
na Dolnym Śląsku. Różnie akurat pracownie sondażowe
ale jesteśmy po wyborach świeżo na Dolnym Śląsku. Wiem, w jakiej kondycji były struktury, nastroje, wszystko inne. Oczywiście władza też wiąże się z odpowiedzialnością i z odpowiedzialnością taką przed wyborcami, ale tu nie mamy się czego powstydzić. W każdym z resortów wystarczy tylko się zagłębić i doczytać. Ale wiem, w jakiej kondycji byliśmy w 2019 roku, jeżeli chodzi o organizację. Wiem, w jakiej kondycji byliśmy w 2023 roku. Wtedy wspólny start z Pawłem Kukizem i tam prawie 9% poparcia. Ostatnio 15% w szerokim porozumieniu PSL-u i Polski 2050.
To teraz ile macie na oko pana marszałka?
No, myślę, że to jest między 6 a 10 i to... Te 6 to jest takie pewne, bez nie mamy prowadzonej kampanii dzisiaj też, tak? To weźmy pod uwagę. Tylko taką siłą organizacyjną, mm-hmm. tak? Także to... I stąd też między innymi taki nasz jasny komunikat, że do tych wyborów najbliższych, parlamentarnych za 2 lata idziemy samodzielnie i tutaj też, żeby nas nie wpisywać na żadną listę, ani do PiS-u, ani do Platformy, tak? My nie potrzebujemy tego, naprawdę radziliśmy sobie przez 130 lat i tutaj
czyli
nie...
idziecie sami, rozumiem. Taki nie bierzecie pod uwagę jasny... na przykład takiej listy znaczy, EPL, pamięta pana tą sytuację bierzemy z Europejską uwagę, Partią Ludową.
Bierzemy pod uwagę start z przyjaciółmi, z tymi, którzy podzielają nasze wartości, idee, którzy doceniają naszą pracę. Też myślę takie konkretne efekty. Też to, że próbujemy budować porozumienia, nie dzielić. Nie potrzebujemy tego dzielenia. Także wszystkich tych, którzy z innych środowisk politycznych podzielają ten nasz kierunek. Narodowo-chrześcijański, centrowy, normalny, bez skrajności ani w jedną, ani w drugą stronę. Takich wszystkich zapraszamy. Samorządowców, w których imieniu się upominamy ostatnio bardzo mocno i jasno stawiamy też sprawy. Nie boimy się...
Mówi pan o dwukadencyjności.
No tak, oczywiście. Nie mamy też problemu z tym, żeby jasno mówić w sprawach łowiectwa, myśliwych, czyli tych grup, które w sondażach opinii publicznej są przedstawione bardzo źle i wypadają bardzo negatywnie. A my nie mamy problemu z tym i nie brakuje nam odwagi, żeby wbrew sondażom się za tymi grupami, które mają gigantyczne znaczenie dla naszego życia, ująć.
A czy przyjaciółmi jesteście jeszcze z Polską 2050? Tutaj była minister Joanna Mucha na naszej antenie. Mówiła, że przez was stracili tożsamość i nie będzie już koalicji. Chciałby pan odpowiedzieć?
Tak, oczywiście, nie mam z tym problemu. No nie, myślę, że dzięki nam to jedno i drugie środowisko, bo to ja też zawsze potrafię oddać, nie mam z tym problemu. Jedno i drugie środowisko ma solidną reprezentację w tym rządzie i w tym parlamencie. Mhm. Także jak mówimy, co straciliśmy, to ja wolę powiedzieć, co zyskaliśmy. I jedno i drugie środowisko dostało gigantyczną możliwość do tego, żeby realizować sprawy kluczowe dla Polski w obszarach, za które odpowiadamy. I jak kto wykorzysta tą możliwość, to już jest jego sprawa i za to odpowiada. Także to jest, myślę, efekt taki i też dzięki temu rządzimy jako całość koalicji. Jakby nie ten projekt, jakby nie projekt trzeciej drogi, to był, powiedziałbym, genialny projekt na tamten czas. Gdyby wtedy była jedna lista, to pewnie dzisiaj bylibyśmy w drugim roku rządów PiS-u i skrajnej prawicy. Oczywiście to jest polityka, każdy ma do tego prawo, to jest też, są też szachy takie polityczne. No i tutaj mądrość ludowa mi się do tego projektu przydała i też odporność na te ataki z różnych stron, bo nie wszystkim to było po myśli, żeby ten start był samodzielny. Później kto jak spożytkował efekty tego projektu, to już każdy może sobie odpowiedzieć na to pytanie. I każdy ponosi odpowiedzialność za to. I tyle mogę powiedzieć.
Czy PSL dogadało się z Lewicą, jeśli chodzi o dwukadencyjność i związki partnerskie?
Nie znam kulisów, nie wiem jakie były uzgodnienia. Wiem, że szereg partii z naszej wspólnej koalicji, z naszego rządu ma inne zdanie od ostatnimi czasy na temat dwukadencyjności. Bo to jest, powiem szczerze, oczywiście przyjmując i stając też do dyskusji, mamy rację w tej materii i tu ja wiem, że na stole leżą takie trochę właśnie te szachy polityczne i rozgrywka polityczna w takim kontekście, kto będzie startował do parlamentu, gdzie się zrobi przestrzeń dla na przykład w miejscu, gdzie w wielu miejscach są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci Platformy Obywatelskiej, robi się przestrzeń dla prezydentów potencjalnie też i z PiS-u, którzy dzisiaj nie mają tej możliwości, bo są tak, twierdzą, że to są sitwy lokalne, które rządzą tymi społecznościami. Ja argumentując tylko w kilku punktach, jeżeli mogę oczywiście pani redaktor sobie pozwolić, bo to jest ważne.
Proszę.
Bo myślę, odbyła się w okresie wakacyjnym duża konferencja na Placu Solnym na Dolnym Śląsku, podpisało tą wspólną deklarację PSL-u bez większego wysiłku kilkudziesięciu samorządowców ze 169 na Dolnym Śląsku. Prawie połowa bez, w okresie wakacyjnym, bez, tylko hasło się po prostu stawili. Pierwsza kwestia, niekonstytucyjność tego projektu, bo ona ogranicza bierne prawa wyborcze. No ktoś jest dobrym samorządowcem, zdobywa 80% w swojej gminie, jest dwie kadencje, ma siły, potencjał, energię, pomysły. Dlaczego ma nie startować dalej, skoro 80% ludzi mu ufa, wierzy, chce, żeby to robił dalej? Skąd ten w ogóle pomysł? To jest raz. Dwa, jesteśmy w sytuacji podwyższonego ryzyka. W ubiegłym roku w trakcie powodzi widzieliśmy na Dolnym Śląsku, jakie znaczenie ma dla poszczególnych gmin, jeżeli samorządowiec ma doświadczenie, potrafi kierować gminą. Byliśmy świeżo po wyborach samorządowych. Tak. Na wiosnę, na jesień przyszła powódź. I jak te gminy później przeszły przez powódź. I dzisiaj w sytuacji podwyższonego ryzyka, po tych doświadczeniach właśnie powodziowych, my chyba myślę najlepiej widzimy to, dlatego też ja głośno i jasno to artykułuję. No, pozwalamy sobie na zwolnienie ze służby 60% kierowników gmin. Państwo polskie, te gminy zainwestowały przez te lata, jak oni pełnili funkcję, w ich wykształcenie przez to, żeby oni zdobyli doświadczenie, czyli często popełniali błędy też, bo się uczyli, kosztem tych gmin. I dzisiaj odprawiamy to, kasujemy i stawiamy na nowych ludzi, gdzie ciężko też w małych samorządach o doświadczonych ludzi z przygotowaniem, z kwalifikacjami, żeby kierowali tymi samorządami. Kto by nie przyszedł, i tak się będzie przez chwilę uczył. To jest moim zdaniem niepotrzebne, bo w poprzednich wyborach w 2024 roku i tak samoczynnie 40% wójtów, burmistrzów zostało wymienionych na Dolnym Śląsku. Tak? System się samoczyszcza i tu jak gdzieś dochodzi do patologii, naprawdę na tym najniższym szczeblu ludzie widzą. Po roku czasu są ogłaszane referenda, jeżeli nie, coś nie działa. Często jest tak jak ostatnio w Dusznikach, że burmistrzowie rezygnują, bo mają świadomość tego, jaki to jest ciężki kawałek chleba i to jest nie, naprawdę niełatwe zadanie.
A czasami się boksują.
To był pokaz charakteru, tak jak ja to obserwuję. Ale to też tej sytuacji należy się przyjrzeć bardzo dokładnie i starannie, bo wydaje mi się, że ona nie do końca tam jest taka jednoznaczna w tym przekazie medialnym. Ale zostawiając to, nie stać państwa polskiego w tak trudnych czasach, żeby zwalniać doświadczonych ludzi. Porównanie jedno. Pamiętam, ostatnio nie miało to miejsca przy zmianie władzy poprzedniej, jak na przykład doświadczeni komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej, często ludzie w średnim wieku, 40-latkowie, państwo polskie zainwestowało w ich wykształcenie, w zdobycie przez nich doświadczenia, odsyłani byli na emeryturę w wieku 40 lat. To jest niewykorzystanie potencjału tych ludzi i ja nad taką postacią rzeczy ubolewam. I dlatego nie chciałbym i Polskie Stronnictwo Ludowe nie chciałoby, żeby tak było w sytuacji samorządów. Nie stać nas na takie działanie i tu nie jest tak, że my jesteśmy za jakąś sitwą, że mamy najwięcej wójtów, burmistrzów. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Chodzi po prostu o to, żeby nie psuć państwa polskiego, bo i tak o tych fachowców dzisiaj po prostu ciężko. Tak? Także to taka idea nam przyświeca, to tak w kilku zdaniach, jeżeli chodzi o podstawy tego projektu. Dlatego jesteśmy za odłożeniem kadencyjności i cieszy mnie, że ostatnio pozostałe partie z koalicji w ten głos też się wpisują i dostrzegają tą mądrość ludową w tym punkcie.
A ma pan żal do radnych sejmiku, że nie przegłosowali apelu w tej sprawie?
Niezrozumiała dla mnie sytuacja. Nie wiem, z czego ona wynika. Oczywiście będziemy ten temat kontynuować, bo też jest potrzebna, myślę, że samorządowcy na Dolnym Śląsku, ważne, żeby wiedzieli, kto jest faktycznie reprezentantem, ale też kto ma doskonały obraz, jak funkcjonują samorządy na Dolnym Śląsku. Ja mam nadzieję, że to jakieś może niezrozumienie materii, bo przecież premier Donald Tusk nawet w mediach społecznościowych wzywał do tego, żeby...
Pan premier zmienił zdanie.
Wszyscy ci... Mądrość ludowa. Żeby wszyscy ci, którzy są za, stoją murem za polskim samorządem, żeby włączyli się w proces cofnięcia tych złych przepisów, których, żeby była jasność. To też tak poddaję Polakom, naszym słuchaczom do... Dolnoślązakom do weryfikacji. Jak Prawo i Sprawiedliwość wprowadzała te przepisy, argumentem podstawowym nie był jakiś argument, który ma wprowadzić coś dobrego i poprawić na lepsze, zmienić na lepsze polski samorząd, tylko argumentem wiodącym było, że tam są sitwy i trzeba te sitwy odsunąć od władzy, przeciąć tą właśnie kadencyjnością. Czy Polacy są tak nieuważni, że tych sitw nie widzą i nie są w stanie w wyborach tych, którzy te sitwy tworzą, odsunąć? No nie sądzę, także to zdarzają się różne
słuchaczom.
Zjawiska, oczywiście nie wszyscy są idealni, to jak w każdym środowisku, ale no nie możemy generalizować i to dla mnie nie jest argument do tego, żeby wprowadzać tak ważne przepisy personalne, tak mocno rzutujące na nasze funkcjonowanie.
Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, to pewniak 15 listopada, ubiegający się o reelekcję?
Ja
na
myślę, że tak. Właśnie tak sprawdzam, 15. Który my dzisiaj dzień mamy tygodnia.
13.
Także myślę, że to tak, aczkolwiek jak zawsze prezes Kosiniak z dużą dozą skromności, ostrożności o każdych procesach wyborczych się wypowiada. Tak samo i w tej sprawie. Aczkolwiek no to jest, mówię obiektywnie, chociaż może to źle wygląda nieobiektywnie, ale no naprawdę polityk z najwyższych, aczkolwiek polityk to też nie jest dobre słowo, które obrazuje sytuację. To jest fachowiec w wielu dziedzinach, jeden z niewielu naszej polskiej klasy politycznej. I to mówię o znajomości regionalnej, znajomości obszarów funkcjonowania obszarów państwa w każdej dziedzinie, od rolnictwa po zbrojenie, po służbę zdrowia. Wkłada gigantyczną i tytaniczną pracę w funkcjonowanie całego rządu, pomimo tego, że odpowiada za jedne z ważniejszych, nie najważniejsze obszary w tym rządzie. Że myślę, że to jest jeden z nielicznych polityków, który jest w stanie porozumiewać się i z opozycją, i z Pałacem Prezydenckim, kto by w nim nie zasiadał. I oczywiście też integrować wokół spraw zbrojeniowych.
Mógłby z tego korzystać Pałac Prezydencki i MSZ, czy też obecnie relacja na stopie z panem premierem. Lecimy dalej. Pan premier Kosiniak-Kamysz będzie dziś obecny u nas na Dolnym Śląsku w porcie lotniczym. Zaczynamy o godzinie 10:00, 12 edycją Kongresu Samorządowego. Tym razem przenosimy się, powiedziałabym, na plac budowy, gdzie obecnie budowana jest strategiczna inwestycja w naszym regionie.
Na pewno to będzie historyczne wydarzenie, bo raczej już drugiego takiego na tym lotnisku nie będzie.
Już nie zamkniemy lotniska?
No chyba już nie i myślę, że mam taką nadzieję, że port lotniczy będzie eksploatowany po tej przebudowie do maksymalnych swoich granic wyporności, a to będzie już nawet 12 milionów pasażerów. Aczkolwiek liczę na to i myślę, że jako współzarządzający tą infrastrukturą liczymy na to, że to będzie jak najszybciej, bo to będzie świadczyło też o rozwoju Wrocławia, o rozwoju Dolnego Śląska. Czyli historyczne wydarzenie, wicepremier, minister obrony narodowej, kilkuset samorządowców, tu myślę, że w listy potwierdzonych uczestników jest ona naprawdę bardzo, bardzo, bardzo imponująca. To jest jedna kwestia. Rozmowy o bezpieczeństwie, bezpieczny Dolny Śląsk, bezpieczna Polska.
Tak, to hasło.
To jest i tu bezpieczeństwo, to militarne, stąd uczestnictwo premiera Kosiniaka. Kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, ale też kwestie związane z wydatkowaniem środków na obronę cywilną, ochronę ludności, bo to jest 5 miliardów złotych w tym roku. To są środki pochodzące z Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dwa te resorty za to odpowiadają. Także wdrożenie w dużym stopniu ustawy, która została przyjęta na początku tego roku. Szereg działań takich konkretnych, ale Wrocław, lotnisko, to trzy wydarzenia w jednym. Kongres samorządowy, podstawa. Drugie wydarzenie to jest uruchomienie projektu Dolnośląskiej Inicjatywy Zbrojeniowej. Zrzeszamy przedsiębiorców z Dolnego Śląska, którzy produkują już coś dla sektora zbrojeniowego albo mają potencjał, żeby produkować. Mamy świetne firmy w tym obszarze. Aczkolwiek brakuje tego kanału takiego komunikacji między Ministerstwem Obrony Narodowej a biznesem. Dużo mówi się o tym, że produkcja ma być polska. Raczej nie mówi, to się dzieje, to jest wdrażane. Aczkolwiek biznes nie wie, jak do tego słyszy z zapowiedzi medialnych, nie wie, jak w tych procesach zacząć uczestniczyć, więc ci przedsiębiorcy będą obecni na stadionie. Mamy specjalne dedykowane spotkanie z premierem Kosiniakiem, z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dodatkowo jest oczywiście też, i to jest trzeci komponent tego dnia, naszego dzisiejszego dnia, to jest kwestia wizytacji inwestycji, która jest realizowana właśnie na lotnisku w trakcie, czyli to jest ta część cywilna. Ale z drugiej strony płotu, mówiąc kolokwialnie i obrazowo, jest ta część militarna za ponad 2 miliardy, tylko w pierwszym etapie 2 miliardy złotych. Gigantyczna, jedna z większych inwestycji na Dolnym Śląsku, która będzie wprowadzała, te dwie inwestycje podnoszą rangę naszego portu, który jest nazywany też w przestrzeni takiej może nie cywilnej drugą jesionką, czyli drugim najważniejszym lotniskiem w Polsce. Pokazuje takie praktyczne zastosowanie obiektu dual use, czyli jeden part startowy dla części cywilnej i dla części wojskowej. W sytuacji zagrożenia czy w innych momentach korzysta z niego armia, ale też korzysta, ale przede wszystkim korzystają obywatele. I o to chodzi w tych przedsięwzięciach. To jest taki modelowy przykład tego typu inwestycji. Gigantyczne wydatki i po naszej stronie, ponad 400 milionów, i po stronie armii. Także myślę, że dobrze przygotowane wydarzenie. Odpowiedź zresztą środowiska samorządowego też bardzo, bardzo duża. Chcemy maksymalnie, w cudzysłowie, wykorzystać premiera Kosiniaka do naszych dolnośląskich spraw.
Przefinansować jeszcze jakieś
może
projekty?
Nie.
Może się pochwalić, panie marszałku.
No to z jednej strony, ale z drugiej strony też no, widzi pani redaktor, że każdy z tych trzech punktów jest naszpikowany merytoryką i tutaj nie tylko, żeby spotkać się i pogadać w trakcie kongresu, to jest też bardzo ważne, ale wypracować dobre, w każdym z czterech paneli, dobre elementy. Premier Kosiniak też, żeby była jasność, jest zwolennikiem takiej formy spotkań, że oddaje głos zebranym i tutaj będzie dzisiaj na pewno otwarty na pytania z sali od samorządowców i chętnie na nie odpowie. Nie boi się żadnej dyskusji, a wręcz w drugą stronę.
No widzieliśmy go w akcji w Karpaczu.
Tak, to miło. Ja się czuję bezpiecznie, jak wiem, że mamy takiego ministra obrony narodowej, który racjonalnie twardo stąpa po ziemi, bo dzisiaj nam tego zdrowego rozsądku potrzeba naprawdę i chłodnej głowy potrzeba dużo więcej i ciężkiej pracy.
To my zapraszamy na stronę radiorodzina.pl. Tam znajdą się informacje, relacje dotyczące kongresu samorządowego, który dzisiaj startuje na wrocławskim lotnisku. Dziękuję bardzo. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego i prezes dolnośląskiego PSL, był naszym gościem.
Dziękuję serdecznie, panie redaktor. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.